SBK. I bardzo proszę jeszcze i panią Winą Księgową. Proszę państwa, mamy dzisiaj trzy punkty: zaopiniowanie materiałów sesyjnych, analiza stanu zadłużeń czynszowych i podejmowanych działań przez SBK oraz sprawy bieżące. Jeśli chodzi o zaopiniowanie materiałów sesyjnych, mamy cztery projekty uchwał do zaopiniowania. Projekt numer 2 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie. Tam przekazujemy kwotę, pani skarbnik, 60 tysięcy złotych.
To jest zapisane w budżecie, także teraz tylko formalność, żeby była uchwała i będzie spisane porozumienie, także...
Pani skarbnik, czy wiemy, czy to będzie jakaś kwota, czy szpital planuje konkretny zakup jakiegoś sprzętu medycznego za tą kwotę, czy po prostu oddajemy ją do dyspozycji dla szpitala? Jak to wygląda?
Uzgodniliśmy, ponieważ z wnioskiem do nas wystąpił jeden z oddziałów, to jest... Pierwszy pomoc, ten przyjmuje
pacjentów.
Izba przyjęć, która ma bardzo stary sprzęt. W ubiegłym roku zwrócili się o pomoc, żeby wyposażyć im tą izbę przyjęć, nowe łóżka, taki sprzęt podstawowy, który jest im potrzebny. No i zdecydowaliśmy wspólnie z dyrektorem szpitala, jeszcze dyrektorem Kołaczem, że to właśnie te środki przeznaczymy na zakup tych elementów wyposażenia do izby przyjęć. Uzgodniliśmy już ze szpitalem, że oni wskażą te wszystkie potrzebne zakupy, zakupią je, a my przekażemy im tą kwotę, którą mamy przewidzianą w budżecie. Także wyposażymy na całkiem dobrym poziomie izbę przyjęć.
Dziękuję bardzo. Czy państwo mają pytania do pani skarbnik bądź do pana burmistrza odnośnie tego projektu uchwały? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu numer 2? Proszę o podniesienie ręki. 3, 4, 5 osób jest. Jeszcze proszę się listę panu Markowi do podpisania. Kolejny projekt uchwały jest to projekt numer 8 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. Otrzymaliśmy również autopoprawkę i tu oddaję głos pani skarbnik.
Tak, szybciutko, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, dotyczą zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych w sumie o kwotę 5 934 670 i na tą kwotę składają się wydatki bieżące. Jest to kwota 250 225 i wydatki majątkowe 1 684 445. Na kwotę wydatków bieżących 250-225 składają się. Są to zmiany w zasadzie przenoszenie środków. Wynika to z działalności, która rozpoczęła się wczoraj, czyli z działalności Kopalni Kultury. Środki, które były zapisane w budżecie naszego miasta, które dotyczyły pracowników, którzy przeszli tam do Kopalni Kultury, przenosimy właśnie te środki. To są środki dotyczące gospodarki nieruchomościami, MOSiR-u i Urzędu Miasta Czeladź. Natomiast kwota 40 350 w wydatkach bieżących jest to tylko zmiana klasyfikacji budżetowej, dotyczy to MOPS-u w związku ze zmianą, która została ustalona, zmieniło się rozporządzenie w sprawie klasyfikacji. Tam z uwagi na działalność rodziny jest zmiana klasyfikacji i stąd przenosimy te środki. To by były wydatki bieżące.
Może dwa słowa odnośnie rozróżnienia, jeżeli chodzi o Kopalnię Kultury. Założyliśmy, zobaczymy jak nam się uda, że Kopalnia Kultury nie będzie kosztowała nas dodatkowo póki co przynajmniej zobaczymy, jak to będzie układać, jeżeli chodzi o wydatki bieżące dodatkowych środków. Że te środki, które pozwolą im działać przynajmniej na początku, muszą pochodzić z budżetu tego zatwierdzonego wcześniej. I tak zabieramy część środków z Wydziału Promocji, które były tam zabezpieczone, bo Kopalnia Kultury będzie prowadziła niektóre imprezy, które były w ramach promocji, między innymi Dni Piasku, no wiele walentynki, wiele innych imprez. Będziemy być może co docelowo zmierzali ku temu, żeby ta placówka była taką placówką zajmującą się kulturą. Natomiast większości pracownicy, którzy tam przejdą, to są pracownicy, którzy sfinansowani są ze środków, które pozyskaliśmy z jednostek, które oni prowadzili. Tak przeszedł pracownik z Bosieru, za nim poszły pieniądze. Tak, pan Michał Kachnierz, który zajmuje się techniczną stroną. Przeszli pracownicy z naszego wydziału, pan Łukasz Korzuch, za nim poszły pieniądze z naszego budżetu miasta, urzędu i były pieniądze zabezpieczone w zakładzie budynków komunalnych na ochronę. No więc te pieniądze też przenieśliśmy na ochronę, przekazując je na Kopalnię Kultury, właśnie na miejscu publiczną, bo to jest jakby główna organizacja, w ramach której działa Kopalnia Kultury. Na pewno jakieś środki dodatkowe będą potrzebne, określimy je po jakimś czasie, bo oprócz tych pracowników dwóch, o których wspominałem, poszerzyliśmy ilość pracowników jeszcze o dwie osoby, czyli dwie z tych, które pracowały kiedyś u nas, dwie osoby do obsługi są dodatkowo, jedna pani, która była starzystką u nas w wydziale, no i dodatkowo jeszcze jedna osoba, której poznaliście Państwo tego prowadzącego wczoraj tą imprezę. Ta szkółka plus być może jeszcze jakaś jedna czy dwie pani sprzątające, nadzorujące obiekt. Także od razu jakby pytania były, ile nas ten obiekt kosztuje, to póki co nie kosztuje nas nic więcej niż te środki, które mieliśmy zabezpieczone. Być może trzeba będzie dołożyć jeszcze jakieś tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale zobaczymy, bo zakładamy, że Kopalnia Kultury będzie miała również dochody, będzie działała komercyjnie, będzie sprzedawała bilety. No i zobaczymy, jak to wszystko się będzie układało finansowo. Także być może nie będzie trzeba dołożyć, no a jak trzeba będzie dołożyć, to wydaje mi się, że to też nie jest wiele, gdyby na przykład 100 czy 200 tysięcy w skali roku miała nas ta nowa placówka kosztować, to wydaje mi się, że to jest też, nie jest jakiś koszt, którego nie warto wydać, mając taki obiekt. To tak przy okazji, żeby Państwo wiedzieli, jak to wygląda.
Czyli to, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, natomiast zmiany w wydatkach majątkowych są związane po pierwsze z uchwałą, którą też Państwo mają później przedstawioną, dotyczącą obligacji. Z racji tego, że obligacje w 2016 roku nie zostały wykorzystane w zapisanej kwocie 10 milionów złotych, zostało tylko uruchomionych 5 milionów, 5 milionów nam zostało i dlatego przenosimy te środki, zmieniając jednocześnie uchwałę w sprawie obligacji na rok 2017. No jest to też korzystniejsze z tego punktu widzenia, że nie musimy ich uruchamiać od razu, bo gdybyśmy uruchomili już w 2016 roku, to odsetki od tych obligacji trzeba by było już płacić, natomiast no, przesuwając na 2017 rok, będziemy je uruchamiać w miarę potrzeb, jak wyjdzie po prostu na konieczność płacenia za rachunki. I te właśnie obligacje, zmieniając i przerzucając na 2017 rok, równocześnie tworzymy tutaj przychody w 2017 roku 5 milionów, które przeznaczamy na. I tak po kolei 100 tysięcy z tych 5 milionów dajemy na punkty przesiadkowe. 3 miliony...
Może dokumentował. To jest kwota, która nam brakującą do projekt, który robimy, który jest wart około 700 tysięcy złotych, brakowało nam 100 tysięcy tej kwoty pełnej. W sierpniu ma być projekt gotowy i ta kwota daje nam pełną kwotę na zapłacenie projektu. Jak przypominam, centra przesiadkowe plus wszystkie te drogi rowerowe, to jest projekt, który planujemy złożyć w tym roku, w drugiej połowie roku o dofinansowanie. Projekt warty ponad 20 milionów złotych, który poprowadzi ścieżki rowe po całym mieście i zbuduje 3 centra przesiadkowe, jedno na bryty tramwajowej tu na Szpitalnej, jedno na wylocie ulicy Denerów z Katowicką i trzeci na Piaskach w okolicach właśnie Kopalni Kultury. Mają takie 3 centra, które będą połączone siecią dróg rowerowych. Największy nasz projekt na cały okres finansowania. No i oczywiście bardzo trudny technicznie, wymagający sporo pracy, bo to będzie prowadzony, drogi będą przez całe miasto i stąd nie jest to tani projekt, no ale mamy zabezpieczone środki na nie.
To jest 100 tysięcy, 3 miliony 600 dodajemy do urzędu, no z racji tego, że no też mieliśmy zaplanowane środki w 2016, które nie zostały zrealizowane, wykonane, stąd no, żeby zamknąć tą inwestycję, a wiemy, że no, ta inwestycja gdzieś tak sierpień, wrzesień będzie się kończyć, stąd żeby zabezpieczone były środki. Być może, że jeszcze tu będziemy musieli dodać, ale to wszystko będzie wynikało z wniosku, z zakwalifikowania wniosku i z podpisania umowy i z dofinansowania z Unii. Póki co na razie te 3 miliony 600 dodajemy.
Te 5 milionów zostało dlatego, że nie wydaliśmy w ubiegłym roku na określone zadania, między innymi sprawa remontu rozpoczęła, jak Państwo wiedzą, w listopadzie i główne płatności składamy w tym roku.
To jest urząd, następnie 900 tysięcy dodajemy do inwestycji Grabek, waloryzacja Grabków.
Tak, tu też projekt jest droższy niż mamy środków, a chcielibyśmy zrealizować to zadanie, które jest oczywiście zajmie finansowanie Unii Europejskiej, bo projekt wart jest ponad 4 miliony złotych całość, a dofinansowania mamy 2 miliony złotych, o ile dostaniemy oczywiście, bo to wszystko jeszcze trzeba czekać. No i do całości realizowania tej inwestycji na Grabek prawdopodobnie w ilu, bo to przetarg określi, ale gdzieś około miliona złotych nam zabraknie, myśmy na 900 tysięcy złotych przy naszej inwestycji.
300 tysięcy przeznaczymy na dofinansowanie, doposażenie w zasadzie Kopalni Kultury jako inwestycyjne dotacje do biblioteki.
To też Państwu dopowiem, mieliśmy zabezpieczone w budżecie 200 tysięcy złotych i tu dokładamy jeszcze 300 tysięcy złotych. Te 300 tysięcy złotych chcemy, żeby wystarczyło na zakup sprzętu do wyświetlania filmów. Czyli ten obiekt byłby kompletny. 200 tysięcy na wyposażenie, nagłośnienie, oświetlenie i tak dalej, wszystkie potrzebne elementy, żeby ta scena funkcjonowała na bardzo wysokim poziomie, plus chcemy zakupić od razu ten system do wyświetlania filmów, najnowocześniejszy jaki jest, Derby Sorant, wszystko tam to, co trzeba, żeby już zamknąć ten obiekt i żeby on by miał wszystko to, co potrzeba. Także uważamy, że ten...
Tak, i tutaj jeszcze dodajemy 200 tysięcy, przenosimy 200 tysięcy, które było na zadanie, to było zapisane w zadaniach ZBK jako realizacja
dokończenie
inwestycji, stąd no, żeby już było to w jednych rękach, przenosimy też te 200 tysięcy do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Natomiast kończąc tam te obligacje, 5 milionów, tam jeszcze 100 tysięcy. 100 tysięcy przeznaczamy na wojsko G3. Tu myślę, że też pan mówi. 100 tysięcy plus 300 tysięcy z przesunięcia z cechowu. Dlatego mówię, kończąc obligacje.
Tak, ale żeby już łącznie.
Tak,
w sumie, proszę Państwa, jest taki, nie wiem czy nadal będzie, ponieważ zmienił się. Miła się instytucja, która zbiera wnioski na dofinansowanie wojsk sportowych przyszkolnych. W ubiegłym roku było tak, że trzeba było mieć minimum 400 tysięcy zabezpieczone swoich środków, żeby wystąpić o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki danej inwestycji. W tej chwili odebrano tą kompetencję Urzędom Marszałkowskim, bezpośrednio będzie dzielił ministerstwo. No ale myśmy zabezpieczyli tą maksymalną kwotę, choć mam nadzieję, że aż tyle nie wydamy, po to, żeby mieć szansę pozyskać dodatkowe środki pomocowe z ich strony, a oni gdzieś około 30% dopłacają do tej inwestycji. No i chcemy ostatnie właściwie boisko, ostatnią szkołę poza tą szkołą, która z wiadomych względów już boiska nie będzie potrzebowała, Gimnazjum nr 3 jest ostatnią szkołą, gdzie nie ma praktycznie żadnego aktualnie boiska sportowego. I chcemy tą szkołę wyposażyć, tym bardziej, że będzie szkołą podstawową, więc będą i małe dzieci, i duże, i średnie. I te boiska muszą być na tyle uniwersalne i duże, żeby spełniały wszystkie wymogi i warunki. Tym bardziej, że tam sanepid już dwukrotnie czy trzykrotnie do nas przysłał pismo, że mamy z tym boiskiem coś zrobić, bo no, nie wiem, chyba szkoły nie zamknęli, no ale na różne zagrożenia. Także 400 tysięczne łącznie, 100 tysięcy z
obligacji, a 300 tysięcy przesunięcie z cechowni, tam jest po zakończonym przetargu na projekt. No, projekt zostało 300 tysięcy, stąd przesuwamy, żeby zrealizować właśnie to wojsko. 200 tysięcy to już było omówione i tu jeszcze kwota 184 445, którą dodajemy do wydatków majątkowych, a jest to związane z realizacją hali. Tak, przy NZS-ie.
Tak, 184 tysiące, czemu taka kwota? To jest ta kwota, którą potrąciliśmy firmie, która wykonywała to boisko przykryte halą. Wykonała je z opóźnieniem. Myśmy zgodnie z umową potrącili kwotę, tak na jak była zapisana, bo jest 184 tysiące złotych. Te środki zabezpieczamy, czy przekazujemy do dyspozycji, abyśmy mogli tą halę poprawić, bo jak Państwo zapewne też dochodzą do Was informacje, hala ciągle nie spełnia warunków ze względu na ogrzewanie. W tej chwili jesteśmy po ekspertyzie przeprowadzonej przez fachowców, którzy nie mamy jeszcze ostatecznego dokumentu.
Ostateczna dokumentacja będzie po poprawkach, ponieważ wnieśliśmy zastrzeżenia pewne. Były pewne braki w tej dokumentacji.
Z wstępnych informacji wynika, że firma, która robiła projekt i wykonywała ten projekt, czyli ci wykonawcy, no, wykonali to niezgodnie ze sztuką. Wykonali zbyt małe przekroje rur doprowadzających ciepło do obiektu i zbyt małe przekroje rur, które są wokół obiektu i mimo, że te nagrzewnice są tam, czy by było nawet ich więcej, no to tego ciepła nie da się wtłoczyć tyle, ile potrzeba. No i prawdopodobnie trzeba będzie wymieniać tą całą sieć. No, jest to taka bolesna sprawa, ale sprawa, która leży naszym zdaniem całkowicie po stronie wykonawców. Jeżeli oni się nie zgodzą dobrowolnie wykonać tego, to my to wykonamy, mając te środki, a potem będziemy o te środki zabiegać, o zwrot tych środków przed sądem, no ale ta sprawa może potoczyć się nawet kilka lat, bo takie procesy czasem się toczą, a chciałbym, żeby ta hala jak najszybciej była do dyspozycji uczniów, więc my czekamy tylko jeszcze na tą ekspertyzę, potem wystąpimy do nich o wniosek, żeby szybko wyeliminowali te wady. Jeżeli tego nie zrobią, to wtedy szukamy firmy, która to wykona za nasze pieniądze, a ich będziemy ścigać o zwrot tych środków. Także tak na dzień dzisiejszy.
I to są wszystkie zmiany, panie przewodniczący, o które prosimy w nowym budżecie.
Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś ma z Państwa pytanie do pana burmistrza bądź do pani skarbnik?
Ja mam pytanie jeszcze.
Proszę, pan marszałek.
Czy te koszty, które przedstawiliśmy przez to są ostatnie koszty, żeby to miejsce działało w sposób prawidłowy, jeżeli chodzi o odchwilną, czy jeszcze będziemy musieli kupować inne sprzęty?
Myślę, że powinno być wszystko, choć taki obiekt może pochłonąć ogromne pieniądze. Możemy kupić jeszcze oświetlenie, które można kupić nawet za cenę 300-500 tysięcy, sterowane wszystkim i tak dalej, ale nie chcemy iść w przesadę w drugą stronę. Staramy się, żeby zabezpieczyć ten sprzęt, który jest minimalnie potrzebny. Natomiast gdyby rzeczywiście była jakaś impreza, która wymaga tych świateł super, to lepiej czasami te światła wypożyczyć za 10 tysięcy niż kupować je za 2 miliona, bo się spłaci na mnie zajdzie. Także nie chciałbym jakoś definitywnie zamykać sprawy, ale tak na 90% myślę, że to jest wszystko, co potrzebne jest temu obiektowi, żeby działał na najwyższym poziomie.
Jeszcze pani Owczarz, proszę.
Ja panie burmistrzu chciałam zapytać odnośnie tej hali, ponieważ na jednej z komisji nauczyciele radni pracujący w gimnazjum nr 1 i mający korzystać tam z tej hali narzekali na tę nawierzchnię, że po prostu trudno tam będzie z dziećmi i czy na przykład w ramach tych 180 tysięcy, bo też i taka była mowa, że być może uda się to jakoś...
Pani Witarna, ale powiem, mam wielkie rozwojenie jaźni, ponieważ jeszcze raz powiem to, co powiedziałem dobitnie, jak ktoś nawet włożył mi jeszcze więcej w usta, że ta hala jest na miarę tych potrzeb, które myśmy tam chcieli, żeby to było uniwersalne boisko, które w miarę możliwości służy do większości sportów. Ja nawet na tej komisji deklarowałem, że będziemy musieli to poprawiać, ale moja chęć maleje, powiem szczerze, dlatego że w międzyczasie razem z panią dyrektor mieliśmy tam kilku fachowców z różnych firm innych, które też wykonują tego typu nawierzchnię, które zazwyczaj tak jest, chętnie krytykują tych innych, że coś jest nie tak zrobione, że oni by zrobili lepiej, że to... I z o wszystkich tych informacji, które otrzymujemy, one są następujące. To boisko jest idealne, to jest taki, jak już używałem kiedyś tego samochodowego porównania, to jest Mercedes wśród boisk. I mówią mi tak, panie burmistrzu, nie da się zrobić boiska uniwersalnego. Jeżeli to boisko jest idealne do piłki koszykowej, do tenisa, do kometki i do wielu innych sportów. Jest powiedzmy na 70% do piłki ręcznej, a na 50% do siatkówki. Jeżeli pan teraz to zrobi do siatkówki, no to stanie się znowu 70% do koszykówki, tam do czego, bo wtedy jest inne odbijania, inna miękkość i tak dalej. Więc no, ja usiądę z nauczycielami i dyrektorem szkoły i przekażę im te wszystkie wiadomości, które nabyliśmy w międzyczasie, upewniając się jak jest, czy rzeczywiście będą chcieli, żeby to było taki nawierzchni. Bo inny jest pośpiech potrzebny do siatkówki, inny z kolei do piłki koszykowej. Nie da się zrobić uniwersalnego boiska, które do każdej dyscypliny się nadaje. Ale jedno jest absolutnie pewne i chciałbym, żeby taka informacja wyszła z tej komisji, z każdej innej i na sesji, że boisko jest ze wszechmiar bezpieczne dla zdrowia uczniów, spełnia wszystkie normy, jeżeli chodzi o to, żeby tam normalnie grać i nie powodować sobie kontuzji. Także no, merytorycznych przesłanek do tego, żeby to zmieniać, nie ma. No, możemy pogorszyć warunki do siatkówki, raczej do koszykówki, a poprawić do siatkówki. Jeżeli taką decyzję podejmiemy, no to podejmiemy. No. Ja mam trochę wątpliwości, ale będę z nauczycielami rozmawiał i mówił im o tych uwarunkowaniach, że wtedy zmienimy to boisko na nieco inne, które być może będzie bardziej odpowiednie do siatkówki, ale nie odpowiednie do koszyków.
Bardzo proszę.
A pieniądze, jeśli chodzi o te 184 tysiące, uwzględniają różne elementy doposażenia tej hali, bo jeżeli byśmy liczyli już najgorsze warianty wymiany tego ciepła, to około, nawet gdybyśmy nową kotłownię tam przymierzali, to gdzieś nieco ponad 100 tysięcy kosztowała nowa kotłownia, gdyby taka konieczność była. Nie wiemy dokładnie, bo nie mamy szacunkowych kosztów jeszcze wymiana tych sieci, bo pewno by dużo taniej kosztowało. Także zobaczymy, ile nam pochłonie pieniędzy to się...
Ogrzanie tej hali.
A nad resztą będziemy się zastanawiać. Myślę, że na jednej z kolejnych komisji no, razem być może z Państwem podjęliśmy tę decyzję, co robimy, czy wydajemy te pieniądze po to, żeby spełnić te wymogi siatkarskie, czy też może warto je na coś innego wydać.
Znaczy ja się cieszę, że słyszę już Pana Burmistrza, że to boisko jest bezpieczne dla dzieci, bo też nie na tej komisji sami nauczyciele, którzy tam mieli pracować, to oni byli właśnie, że boisko jest niebezpieczne, stąd
takie...
A ja się nie znam na
tym. Być może każdy patrzył na taką nawierzchnię i jest inna i stwierdził, że na przykład takie poszło, proszę mi powiedzieć, że to jest tartan. To nie ma nic wspólnego z tartanem. To może wygląda nieco jak tartan, ale to kompletnie nie ma żadnego związku z tartanem. Jak ktoś powie, że to jest tartan, to po prostu będzie kłamał. Bo tartan ma zupełnie inne znowu specyfikę, musi być elastyczny, tam się wbijają korce i tak dalej, i tak dalej. Nie ma to nic wspólnego z tartanem. Także wiem, akurat rozumiem panią jako nauczycielkę, że zdrowie uczniów jest najważniejsze i ten element, który się przewinął, rzeczywiście tak trochę grozą jakoś tutaj zawiał, że zrobiliśmy coś, co jest nie, niebezpieczne, więc absolutnie będę się z każdym spierał i wręcz no, mam nadzieję, że tylko przekonywał, a nie używał innych argumentów po tych spotkaniach, które przeprowadziłem, bo mówię, może faktycznie nam daje jakieś coś, co się nie nadaje, ale po tych spotkaniach wszystkie firmy, z którymi się spotkałem, a dwie największe firmy z Polski sprowadziliśmy tutaj, przekonują, że to jest świetnie położona nawierzchnia w bardzo wysokiej jakości.
Ja jeszcze odnośnie...
Proszę Pani Irena, oszczerz jeszcze.
Pytanie odnośnie kopalni kultury. Rozumiem, że jeżeli kupimy taki dobry sprzęt, jeżeli chodzi o puszczanie filmów, że są będą to filmy, gdzie można będzie kupić bilety, na przykład jakieś takie poranki dla dzieci.
Poranki, no tam tak, no jeszcze trudno nam przewidzieć, czy wszystkie...
Ale rozumiem, że przewiduje Pan.
Ale tak, poranki, ja mówię, zresztą nie tylko filmowe poranki, ale również takie teatralne przedstawienia dla dzieci. Chcielibyśmy, żeby może przynajmniej dwa razy w miesiącu, a może częściej też tam było. No, zobaczymy, będziemy się przymierzać, jak to będzie wyglądało. No i będzie można pełnometrażowe, wysokiej klasy filmy puszczać. Także też zobaczymy, jak to finansowo będzie wyglądało. No i przymierzamy się być może do kina studyjnego. Takiego, gdzie się ogląda filmy niszowe, które są czasem fantastyczne, niskobudżetowe, ale się nie przebijają, bo nie mają reklamy, a warto je oglądać, one są tańsze wtedy. I te kina studyjne dość dużą popularność zaczynają się to ucieszyć. Także wtedy będziemy mieli możliwość... Jak najbardziej dla dzieci chcemy udostępnić za jakieś tam drobne pieniążki, żeby to jednak zawsze przynajmniej pokryło koszty wynajęcia tego filmu. To jak najbardziej tak.
Dziękuję. Państwo jeszcze mają pytania? Proszę, jeszcze Pan Marek Kochan.
Ja miałem przyjemność, okazję i przyjemność poznać ten skład osobowy, który tam pracuje w tej podstawie kultury. To jestem przekonany, że ci ludzie gwarantują to, że ta oferta, którą zaproponują nam wszystkim, to będzie na pewno bogata i będziemy zadowoleni, tylko najważniejsze, żeby dopisywała publiczność.
Tak.
Bo cóż, na te ich starania, jak ludzie nie przyjdą, to
takie
starania.
Tak, że przyjdą.
Tak. No, oby przyrodzili.
Miejmy nadzieję, bo to troszeczkę na
świecie
wszystko zadane. Tak. Tutaj spróbujemy, zobaczymy. Ale jak obserwuję na przykład tą kino Muza, które zrobili podobne, no to tam podobnie doprowadzą, że jest ta odpłatność i jakoś to funkcjonuje, także miejmy nadzieję, że u nas też będzie funkcjonowało. No oczywiście będziemy się tam imprez takich naszych miejskich robić, jak i nauczyciele, jakieś konferencje, spotkania, także będziemy starać się wykorzystywać do różnych, ponieważ akurat jest to plus i minus, że tu nie mamy dofinansowania unijnego, więc możemy w pełni próbować komercyjnie pracować w tej placówce, ale tak, żeby to nie były ceny porażające, no bo co z tego, jak wyznaczymy bilet za 40 zł, jak im nie przyjdzie. Ale jeżeli będzie film, który kosztuje Cinema City 40 zł, a ona zapłaci ktoś 10, no to może się skusi. No. Będziemy obserwować i wspólnie będziemy potem ustalać koszty, no bo jeżeli będziemy chcieli, żeby coś było tańsze, to być może trzeba będzie dołożyć im pieniędzy. Nie? No, na razie będziemy starać się ten rok obserwować, jak to będzie funkcjonowało.
Znaczy, ważne, żeby
musimy dołożyć popcorn.
Ważne, żeby ten obiekt żył, żeby po prostu tam się działo, żeby tam
to ci ludzie to zagwarantują.
Była młodzież, dzieci, od czasu do czasu.
A teraz Pani Radna tu chce powiedzieć, że chyba mało jaki obiekt tak ruszył ostro, jak ten nasz obiekt, ponieważ rozstrzygnął się też konkurs tuż przed tym naszym gondalą to stowarzyszenie wygrało, bo taki był wymóg, żeby tam konkursowo, wiem, że jeszcze jakieś inne, nie wiem dokładnie które, ale Kajuna ma już 400 dzieci, które tam ćwiczy już od 2 miesięcy i są zachwycone. Także 400 dzieciaków już tam stale funkcjonuje i taniec, i muzyka, i zajęcia plastyczne. Zgłosiły się do nas dwa zespoły, jeden z Dąbrowy Górniczej, Orkiestra Denta, która chciałaby tutaj u nas zostać. No i na razie wynajęliśmy im miejsca, także mamy teraz dwie orkiestry. No i zgłosił się do nas Big Band z takim fajnym młodym, nie wiem czy ktoś widział, jak był Pan Henryk Kuźniak.
Tak,
bo tam będzie kiepsko się nimi interesują i w ogóle, no i chcieliby u nas być. No i skierowaliśmy ich do kierownika, do pana Łukasza Korkorzucha i dogadali się, że będą wynajmować im za darmo powierzchnię, natomiast na ćwiczenia, natomiast oni będą na naszych koncertach tam kilku w roku grać, no i jednocześnie Kopalnia Kultury będzie tą instytucją, która będzie promowała ich, żeby gdzieś oni mogli wtedy grać za pieniążki, no i żeby mieli dochody. Jest to grupa młodych takich ludzi, którzy no, chcą gdzieś grać i pokazywać się. Także można powiedzieć, mamy już 400 dzieciaków aktualnie, mamy dwie orkiestry i jeszcze kilka zespołów, które już się zapisuje, żeby tam ćwiczyć w tych naszych obiektach. Także obiekt naprawdę będzie od razu żył i oby tak było zawsze.
Czy państwo jeszcze mają jakieś pytania? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania. Zmian w budżecie miasta. Jest to projekt numer 8. Kto z państwa jest za przyjęciem zmian w budżecie? 5 głosów jest za. Konsekwencją tych podjętych zmian są zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Jest to projekt numer 9. Czy ktoś do tego projektu z państwa ma pytanie do pani skarbnik? Nie ma pytań. W takim razie przechodzimy do głosowania tego projektu. Kto z państwa jest za przyjęciem zmian w wieloletniej prognozie finansowej? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów jest za. Mamy jeszcze projekt do zaopiniowania numer 10 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z 26 marca 2015 roku w sprawie obligacji i zasad zbywania i nabywania i wykupu. To jest te 5 milionów.
Okazja omawiania zmian w budżecie, 5 milionów, które zostało nam z obligacji niewykorzystane w 2016 roku, przenosimy na 2017. Tu zmieniamy serię tych, zmieniamy z 16 na 17. No i to w zasadzie tyle.
Techniczna zmiana. Kto z państwa ma pytanie do pana burmistrza bądź do pani skarbnik? Nie ma. W takim razie głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu numer 10? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów jest za. Naszym drugim punktem pracy dzisiejszej komisji jest analiza stanu zadłużeń czynszowych, podejmowanych działań przez ZBK. Otrzymaliśmy materiały przygotowane przez ZBK do tego tematu. Bardzo proszę panią dyrektor o wprowadzenie.
Szanowni państwo, mogę powiedzieć, że mam przyjemność przedstawić ten materiał, który sporządziliśmy. Z tego względu, że no, osiągamy tutaj pewien sukces, mianowicie udaje nam się skutecznie dążenia już zostały wcześniej podjęte, ale skutecznie ograniczać przyrost zadłużenia. Mam nadzieję, że kiedyś, może za rok, może za dwa, będę mogła powiedzieć, że udało nam się ograniczyć kwotę zadłużenia, zmniejszyć tą kwotę zadłużenia. Niemniej jednak ograniczenie zadłużenia do 2%, niewiele ponad 2%, jest sukcesem dlatego, że jeszcze w 2012 roku, z tego co dobrze pamiętam, czy w 2010 roku, mieliśmy przyrost zadłużenia 80%. To był bardzo duży przyrost, wzrastający systematycznie. Natomiast od 2014 roku udaje nam się właściwie od tutaj 2011-2012 roku, odkąd wprowadzono program pomocy w wychodzeniu z długów czynszowych, ten przyrost zadłużenia skutecznie ograniczać. Niemniej jednak
wartość zadłużenia, przyrostu zadłużenia niewiele ponad 2% jest dużym sukcesem, a chciałabym zauważyć, że na koniec listopada ten przyrost nie przekraczał 2%. Sięgał, oscylował w granicy 1,8%. Wynik pogorszył nam miesiąc grudzień, który jest miesiącem świątecznym i wiele osób w naszym mieście, jak i w całym społeczeństwie, no woli wydawać pieniądze na święta, a nie płacić czynsz. No niestety. Istotą mieszkaniowego zasobu gminy jest to, że służy on osobom niezamożnym, a wręcz najuboższym. Osobom, które nie mają pieniędzy i nie mają nawyku płacenia czynszu. W skali kraju zadłużenie wzrasta. Systematycznie wzrasta i przyrost zadłużenia z danych GUS-owskich również ma tendencje wzrostowe. Także tutaj na tle całego kraju myślę, że ograniczanie przyrostu zadłużenia systematyczne i uplasowanie na poziomie 2% jest tutaj sukcesem. Pod koniec 2015 roku wprowadziliśmy, bo temu służą, nie dzieje się to samo istnie, służą temu wszystkie procedury, które zostały wprowadzane od 2014, właściwie 2015 roku głównie. Zmieniliśmy funkcjonowanie programu pomocy w wychodzeniu z długów czynszowych. Jest on bardziej korzystny dla mieszkańców. Przede wszystkim zmieniliśmy procedurę windykacji, tej przedsądowej, bo windykacja sądowa jest prowadzona w sądzie przez kancelarię prawną, która obsługuje zakład budynków komunalnych, co podlega innym procedurom, generalnie procedurom określanym przez sądy. W ramach tej procedury skróciliśmy terminy płatności. Zwiększyliśmy również ilość wystąpień do mieszkańców. Stosujemy najpierw grzeczne upomnienia i to już po zakończeniu miesiąca. Że nie, przepraszam, to nie jest upomnienie, to jest przypomnienie. Przypominamy, że nie wpłynęła należność bezpośrednio za poprzedni miesiąc. Nie czekamy, nie zwlekamy z tą procedurą. Jeżeli nasze przypomnienie nie zda egzaminu, dopiero wtedy rozpoczyna się proces wpisania na listę dłużnika danej osoby i upominania, wzywania do zapłaty z możliwością sugerujące również, że możemy rozwiązać umowę najmu, ale o tym za chwileczkę w dalszej kolejności. I procedurę przedsądową kończymy wezwaniem przedsądowym. Występujemy licznie o nakaz zapłaty i to należności, które przekraczają niewiele ponad 1000 zł. Kiedyś te procedury były wdrażane dopiero potem, jak ten dług przekroczył kwotę 10 000 zł. Wiąże się to, proszę Państwa, z koniecznością zapłaty wniesienia opłat sądowych. To nas też kosztuje. To nie jest tak, że gminy są zwolnione z opłat sądowych w procesie windykacji sądowej. Musimy najpierw za to zapłacić. Ale wychodzimy z założenia, że łatwiej nam będzie odzyskać dług nawet w trybie windykacji komorniczej, jeżeli on jest mniejszy, aniżeli większy. I rzeczywiście sprawdza się to. Sporo długu nawet w trybie tej egzekucji komorniczej udaje nam się odzyskać. W ubiegłym roku mieliśmy 5 eksmisji. Rozpoczęliśmy proces eksmisji z mieszkań głównie komunalnych. Tam, gdzie nie widzimy możliwości odzyskania pieniędzy, gdzie dłużnik nie jest w ogóle zainteresowany spłatą długu. Nie mamy innego wyjścia. Chcemy polubownie proponować mieszkanie socjalne bądź inne komunalne, a tańsze w utrzymaniu, bo na przykład mniejsze, a tam, gdzie się nie da złożyć takiej propozycji, gdzie dłużnik zajmuje mieszkanie jednopokojowe, już nie ma możliwości na mniejsze korzystać z mniejszego mieszkania, proponujemy mieszkania socjalne. Dopiero tam, gdzie nie ma woli, nie ma dobrej woli wyjścia z długu czynszowego, a jeszcze najważniejsza rzecz, zmieniona została w 2015 roku, również dzięki Państwu radnym uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, w której praktycznie w każdym rodzaju pomocy mieszkaniowej stawia się właśnie na zadłużenie. Również program pomocy mieszkaniowej lokal do remontu również opiera się o zadłużenia. Tam, gdzie jest zadłużenie, są konsekwencje w postaci nawet możliwości skorzystania z pomocy mieszkaniowej. Natomiast w stosunku do dłużników, którzy nagminnie zalegają z tym czynszem i nie zamierzają się dostosować, no skorzystać, przecież jest program również prowadzony przez Miejskie Ośrody Pomocy Społecznej, program dotyczący dodatków mieszkaniowych, bo każda osoba im ma mniejszy dochód, tym wyższy dodatek może dostać. Praktycznie każdy dłużnik jest dłużnikiem na swoje własne życzenie. Z tego względu, że prowadzi taki styl życia. Bo pomoc miasta jest ogromna w wychodzeniu z długów czynszowych i w ogóle niedopuszczaniu się do zadłużenia przez najemców, nawet takich, którzy mają naprawdę zerowy dochód. To tyle chciałam powiedzieć, że jest to materia generalnie bardzo trudna. I mam nadzieję, że uświadamianie z naszej strony, zapraszanie na spotkania mediacyjne, w każdym jednym przypadku możliwość odpracowania długu, w cudzysłowie odpracowania, bo nie proponujemy w żadnym wypadku pracy, a jedynie czynności porządkowe, które z kolei zakładowi budynków komunalnych pozwolą na to, obsługujemy miasto pod względem miasta, nasze zasoby mieszkaniowe pod względem porządkowym z wyłączeniem firm zewnętrznych. Nie ponosimy z tego tytułu żadnych kosztów, ponieważ no, korzystamy z pomocy osób zadłużonych. Współpraca z osobami zadłużonymi jest również bardzo trudna, ponieważ są to osoby, które bardzo często nadużywają. Są to osoby, które prawie w 90% są osobami niepracującymi, bezrobotnymi, powiedziałabym, czyli niepracującymi od wielu lat, nie mającymi nawyku pracy, ani umiejętności dostosowania się, zatracić do rygorów wynikających z wykonywania pewnych czynności pod nadzorem i na zlecenie. Bardzo często naszymi pracownikami, przy pomocy naszych pracowników również docieramy do miejsca zamieszkania tych osób. Proponujemy podwiezienie do miejsca wykonywania tych czynności. Oczywiście musimy kierować stale. Nie wystarczy polecić, wskazać zakres obowiązków, ale trzeba systematycznie stać, kontrolować, bo wystarczy moment nieuwagi i już jest problem. No niemniej jednak mam nadzieję, że z tego zadłużenia uda się miastu wyjść. Będziemy mogli do miasta wnosić większe kwoty pieniędzy pozyskane z płatności czynszów. Mam nadzieję i podstawy sądzić, że będzie to w niedalekiej przyszłości.
Dziękuję Pani Dyrektor. Materiał przygotowany bardzo, bardzo obszernie, myślę, że wyczerpująco. I to pytanie ma Pani Irena Owczarz. Bardzo proszę.
No ja ten w ogóle ten temat jest bardzo bliski, jeżeli chodzi o mieszkanie. Ja chciałam zapytać Pani Dyrektor, jak 500 plus wpłynęło korzystnie na płatność?
Nie. Różnicy z tego tytułu nie widzimy. Natomiast pod innym względem ocenić tego w żaden sposób nie mogę, ponieważ pomoc w zakresie tego programu Rodzina 500+ nie jest w żadnym wypadku dowodem.
To znaczy,
tak, z tym się nie przekłada, ja nawet nie mam prawa pytać.
Nie, no ja to mówię, ja tylko jak ogólnie mieszkańcy,
ponieważ szybszej sprawy.
Tak, pozytywne, ponieważ ja sama interweniowałam wielokrotnie właśnie w sprawach wielodzietnych rodzin. Właśnie ciekawa jestem.
Jeszcze może jest zbyt krótki.
krótki okres czasu. Natomiast generalnie no, z tego programu korzystają mieszkańcy, mieszkań socjalnych. To są rodziny wielodzietne, to są osoby również mają.
Tak, ale te osoby też mają solidne zadłużenia. Ja powiem przecież, ja wiem wielokrotnie, nawet też pani dyrektor była właśnie w sprawie takiej rodziny z pięciorgiem dzieci, którzy no i w momencie, w którym dostały 2500, no to ja mam nadzieję, że po prostu, że ten czynsz niewielki zapłacą. I wydaje mi się, że to powinno być i że to gdzieś jakoś korzystnie wpłynie, bo tak jak pani dyrektor powiedziała słusznie, mieszkańców nie mają na wykup płacenia. Uważają, że po prostu to im się należy, że miasto im może, że...
Dopiero wkłada się problem, bo teraz mogę sobie kupić samochód, no, ale samochód on trzeba benzynę i to...
No tak powiedzmy, ale mam nadzieję, że to będą jakieś takie pozytywne skutki, żeby na nie te rodziny wielodzietne, które były zadłużone, że po prostu wyjdą z tego.
Może to, to jest nasz narzędzie, bo są osoby, które mają właśnie piątkę dzieci i jak nie płaciły i tak dalej, nie płacili.
No, praca gości nas płaciła za mieszkanie.
Tak?
Także są przypadki. Jest pozytywny, ale może na tyle jeszcze nieduży, że nie jest to tak widoczne, jakbyśmy tego chcieli. No,
ale cieszę się, jak to będzie
tak
rodzina,
że też mi to starasz. Dużo mają, muszą dopiero rozpłacać i może ten efekt pozytywny pokaże się. W każdym razie rzeczywiście to tak powinno działać.
Po suma summarum to zadłużenie jest i tak bardzo, jeszcze 2 100 000 na mieszkaniach komunalnych, to tak jest ogromna kwota, to w sumie wypada ponad 6 000 na rodzinę. No to jest, to i tak jest
mentalne społeczeństwa, proszę Państwa, którą obserwuję w rozmowach, ja poświęcam bardzo dużo czasu na to, żeby uświadomić mieszkańcom, którzy są zadłużeni, co to oznacza, że mogą utracić to mieszkanie, że nieważne są inne potrzeby, albo mniej ważne są inne potrzeby tej rodziny, bardziej materialne, choćby nawet remont tego mieszkania jest mniej ważny od spłacenia długu, bo po co remont mieszkania, które lada moment można utracić? To są bardzo długie rozmowy. Bardzo długie rozmowy.
Zresztą nigdy jak pani dyrektor się nie nadaje na tą funkcję, bo naprawdę pani dyrektor zna większość rodzin, ja wielokrotnie byłam, rozmawiałam i po prostu pani dyrektor mi musi brać teczkę, żeby wiedzieć, o jakiej rodzinie mowa. Także no, z tego się cieszę i no, cieszę.
W szczególności dużo czasu poświęcamy tym osobom, które w niedawnym okresie czasu otrzymały mieszkania. Jeśli już widzę, ponieważ mamy ten bieżący nadzór, już co miesiąc mamy raport i informacje, kto nie zapłacił bieżących należności, już mam możliwość zareagować, już mam możliwość zaprosić, nawet korzystając z pomocy, a nawet Państwa radnych niejednokrotnie, żeby pozwolono mi nawiązać kontakt, zapraszam na spotkania tych mieszkańców po to, żeby móc porozmawiać, żeby móc trafić do przekonania, do świadomości, do uświadamiania. Bardzo szeroka akcja uświadamiania.
Jeszcze większy dylemat jest z uciepłownieniem osiedla, bo w każdym bloku jakaś część ludzi ma ogromne zadłużenie i pozornie robimy wszystkim dobrze, ale z drugiej strony możemy spowodować sytuację, że oni bardzo szybciej to mieszkanie stracą, ponieważ no, wiadomo, że jak płacił 200 zł i nie było go stać, to jak będzie płacił 350, to dopiero nie będzie stać. No a za ciepło nie zapłaci, no to mu to ciepło mogą odłączyć, bo taka ma być zasada. Ktoś wyeliminuje piec, a nie będzie miał potem żadnego ogrzewania, więc jak to ludzie się dowiadują, jak to ma funkcjonować, no to wielu niestety się nie pisze na to. Woli palić w tym piecu, ale mieć to ciepło przynajmniej takie, niż nie mieć wcale później, albo zwiększyć na tyle zadłużenie, że będzie eksplitowany. Także w zasobach komunalnych to uciepłownienie, no to jest niesamowicie trudny temat. Ja po jestem po spotkaniu z mieszkańcami, mówiłem, że jak się w danym bloku ludzie dogadają, no to wtedy będziemy rozmawiać. Na ileś tam tych 50 naszych budynków, tylko 3 budynki są takie, które zgłosiły do nas, że jest od 60 do 70, tam chyba 5% chętnych, a w innych budynkach jest to dużo poniżej 50% chętnych. No i w takich układach nie podciągnie się, bo musi go kompletnie nie opłacić, bo on ma połowę mieszkańcom tylko dostarczać, a z drugiej strony nie opłacać do mieszkańców, bo jak ciepło jest dostarczane dla wszystkich, to ono kosztuje 3 zł na metr kwadratowy, a jak dla połowy, to kosztuje 5 zł na metr kwadratowy. Jest wtedy szalenie drogie i ludzie będą przerażeni, jak przyjdzie im pierwszy rachunek. Także jest to okropnie trudny temat, a presja jest, no jeszcze ten smog i tak dalej, chcielibyśmy coś zrobić, no ale naprawdę nie jest to łatwe. Nawet jak nam dadzą jakieś pieniądze i za darmo będziemy to wszystkim zakładali, to i tak możemy wielu zrobić krzywdę.
No koszty dalej muszą mieszkańcy ponieść.
To za to ciepło trzeba będzie płacić, nie? No. Proszę. Okazji. Ja
Waldemar Żak prosił.
Chodzi o program Mieszkanie za remont. Czy ten pomysł się sprawdza i czy będzie kontynuowany?
Jest to nowość, absolutna nowość, która była wprowadzana, pan burmistrz był uprzejmy wydać zarządzenie i wprowadzić taki program w ubiegłym roku. Była pierwsza edycja dopiero. Wystawiliśmy do tego programu 5 mieszkań, z których 3 znalazły nabywców. Nabywców, najemców oczywiście, bo wynajmujemy mieszkania, nie zbywamy. Natomiast 2 mieszkania pozostają do drugiej edycji. Będziemy kontynuować, mam nadzieję, ten program. Przy czym odbywa się on w ten sposób, że kupujemy mieszkanie, ustalamy mniej więcej szacunkową wartość nakładów, jakie są potrzebne, a to jest tylko koszt orientacyjny absolutnie, ani nie wymagamy, żeby ten pułap został osiągnięty, bo ktoś może systemem gospodarczym zrobić to taniej. Ale z drugiej strony chcemy, żeby uczestnicy przystępujący do tego programu, którzy składają oferty, byli świadomi, jakiego rzędu koszty są konieczne do tego, żeby zamierzony cel osiągnąć. Jednocześnie prowadzimy w przypadku, kiedy jest więcej chętnych, konkurs, bo to jest generalnie konkurs. I konkurs nie polega na tym, kto wyremontuje, bo wszyscy, kto da więcej czynszu. Jednocześnie sprawdzamy, czy wnioskodawcy mają odpowiedni dochód, czy nie mają zadłużenia w poprzednim miejscu zamieszkania, właśnie o czym mówiłam. No i tak jak mówię, są 3 mieszkania już wyremontowane, rodziny się wprowadzają. Mam nadzieję, że dłużnikami nie będą, nawiązując do tematu, bo sami włożyli i wysiłek, i wkład pracy, własne pieniądze, w związku z tym myślę, że będą te mieszkania szanować. Natomiast przygotowywać się i będzie wkrótce.
A jakie potrzebne to jest na remont na jedno mieszkanie?
Bywają takie, które wymagają około 20 tysięcy złotych, ale są i takie, które mają na przykład na Dolowej 23. To jest najdroższe mieszkanie, 3-pokojowe, w sumie około 60 tysięcy złotych.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, jeżeli chodzi o miejsce pustostanów, w którym dysponuje jako gmina.
W tej chwili nie powiem dokładnie, ponieważ to jest materia, która się stale zmienia. Nie badam codziennie na bieżąco, nie chcę podać złych faktów. Natomiast tutaj też na koniec roku mieliśmy sytuację, która pozwoliła nam zasiedlić mieszkania, no, albo przynajmniej zaoferować, nieoferowane. Bo to mówię, to jest materia, która się systematycznie, no żyje po prostu, żywa materia. Więc jeżeli jeden wnioskodawca rezygnuje, to już jest oferta składana następnemu. Ale może być tak, że zresztą sam program aż 5, ten do remontu wymaga, żeby aż 5-krotnie ktoś, dający, wnioskodawcy oczekujący na mieszkanie w zasobie miasta, 5-krotnie odmówili przyjęcia takiego mieszkania. Tak. W związku z tym albo bywają też mieszkania takie, które nie mają nabywców na liście. Mamy doskonałą sytuację w tej chwili. Ja już przedstawiałam panu burmistrzowi taką informację. Udało nam się osiągnąć taki poziom, że wszystkie osoby, które były na liście wraz z rodzinami, wieloosobowe rodziny, zostały zaspokojone, potrzeby ich potrzeby mieszkania zostały zaspokojone. W związku z tym
no, po zakończeniu procesu kwalifikacyjnego po trzecim kwartale mieliśmy na początku grudnia sytuację taką, że na liście nie było chętnych już wnioskodawców na mieszkania kategorii 3 pokoje z kuchnią i mieszkania 2 pokoje z kuchnią. Praktycznie zostały nam tylko potrzeby rodzin dwuosobowych bądź gospodarstw jednoosobowych, a to oznacza, że te najpilniejsze potrzeby w mieście są mogą być zaspokajane na bieżąco, bez tego okresu oczekiwania. No i problem jest również w zasobie mieszkań socjalnych. To wynika z tego, że ten zasób liczy zaledwie 10% ogólnej puli mieszkań w zasobie gminy. To jest około 200 mieszkań. One są dewastowane przez mieszkańców. Tutaj mamy około 15 mieszkań, które zostały zniszczone w poprzednich rokach na przestrzeni ostatnich 10 lat i nie były systematycznie remontowane. W związku z tym w tej chwili zostały czasowo wyłączone z eksploatacji do czasu pozyskania środków odpowiednich na to, żeby je kompleksowo wyremontować, bo są to mieszkania po pożarach. Są to mieszkania, które zostały tak zdewastowane przez poprzednich mieszkańców, że wymagany jest remont kapitalny.
Ja mam pytanie do pani dyrektor. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, jeśli chodzi o dłużników, chodzi mi o tych dłużników, którzy mają największe zadłużenie. Na jaką kwotę jest to zadłużenie i ile to będzie czynszów takich miesięcznych?
To była odpowiedź tutaj za chwilę pani główna księgowa.
Oczywiście nie chodzi tu. Nie chodzi mi tu oczywiście o dane osobowe, tylko po prostu jaka to jest rząd wielkości. Tak.
Najwyższe zadłużenie sięga około 150 tysięcy złotych, ale z odsetkami. To jest ogólna kwota i dotyczy to, mówię o zadłużeniu, ale nie o dłużniku, dlatego że trzeba to rozgraniczyć. Ta osoba już od kilku lat w naszych zasobach nie mieszka. Została wyeksmitowana, ale z racji tego, że dług nie został spłacony, to on systematycznie rośnie, bo eksmisja nastąpiła w chwili, kiedy dług sięgał 100 tysięcy złotych tylko. Ale dług wzrasta, bo są doliczane odsetki. I w głównej mierze w tym zestawieniu są również, wiele jest takich przypadków, gdzie dług pozostał i wzrasta, pomimo tego, że dana osoba z naszego zasobu już została wyeksmitowana. Spośród mieszkających to myślę, że są to osoby, które mają zadłużenia około 50 tysięcy złotych.
Z odsetkami będzie więcej niż 80.
Przy czym w większości są to osoby, które spłacają.
To ile lat nie trzeba?
Jeszcze sekundkę pozwolę tu kontynuować. Jeszcze proszę powiedzieć w takim razie, ile mamy takich dłużników? Bo tak, mamy tą kwotę ponad 2 miliony złotych. Tak, tu 150 tysięcy jest czy od tego dłużnika, czy od tych dłużników, którzy już zostali eksmitowani. Jakieś wpłaty są, czy oni całkowicie nie płacą państwu?
W tej chwili można powiedzieć, że nie płacą. Mamy chyba 4 wyroki postanowienia sądowe o nakazy zapłaty, gdzie to wszystko jest bezskuteczne. Teraz pana burmistrza był, bo to no, nie będę mówiła nazwiska, akurat ten najemca był i mieli zgłosić.
Nie najemca.
No już nie najemca, tylko były najemca. No ale tam również wyraził zgodę, żeby to im ułatwić i spłacać, od wszystkich członków tam spłacać, rozłożyć to na raty i mieli to spłacać. No niemniej jednak po naszych wezwaniach nie zgłosili się, także lada dzień będziemy to wysyłać zaś do komornika i osiągnięcie. Ale w każdym razie mamy kilka wyroków, to wszystko jest bezskuteczne, oni nie mają pracy, nie ma czasu.
Są jednak przypadki.
Dla siebie dopiero to, co zostaje.
Ale w tej chwili nawet dla siebie nie ściąga, bo oni nie mają dochodu.
Tak, ale czasami tak jest. Tak, jak ściąga cokolwiek, to głównie dla siebie,
ponieważ pomimo tego, że komornik zawiesza postępowanie, nie ściąga, informuje nas o braku możliwości ściągnięcia długu, to my na bieżąco nadzorujemy sytuację tych dłużników i w chwili, kiedy wiemy, dowiadujemy się, że jest poprawa sytuacji materialnej, bo ktoś tam
od rodziny
solidarnie odpowiedzialny za dług podjął pracę, to natychmiast takiego komornika zawiadamiamy po to, żeby mógł skutecznie wszcząć postępowanie. Współpraca z komornikiem
też. Czasami Państwo, to jest bardzo przykra sprawa, jak dzieci przychodzą w imieniu rodziców i na nich ciąży ten dług. I tak startują do życia od razu z takim napisem. No jest to...
Bo każdego dłużnika instruujemy do krajowego.
To jest właśnie straszne. I osoba, która ma...
W związku z tym, osoby odpowiedzialne, solidarnie, są to zwykle młodzi ludzie, nie mają możliwości zaciągania kredytów, zakupów ratalnych, w związku z tym są zainteresowani. A zresztą wzrasta również świadomość, bo ten pan, o którym pan Burmistrz wspomina, powiedział bardzo istotną rzecz, a mianowicie taką. Zależy mi na tym, żeby ten dług spłacić. Ja chcę ten dług spłacić, pomimo tego, że matka z ojcem już zostali 5 lat temu czy 6 lat temu wyeksmitowani. Bo przecież zależy mi na przyszłości mojego dziecka, bo ten dług obciąży...
Ja później tak.
No ale pani dyrektor, więc właśnie idę do pana burmistrza. Proszę, płaczą, a nie wywiązują się, bo jemu tak zależało tym państwu, a teraz po kilku wyzwaniach nie zgłaszają się i mają to gdzie, że chcemy się przychylić, pan burmistrz się chce przychylić.
No to jest taka prawda, że my mamy możliwość rozłożenia i to ma odpowiednią ilość razy. Przy takim zadłużeniu ogromnym, to jak na 99 możemy, tak?
96 lat.
96 lat, no to i wychodzi i tak tam potężna kwota. No i widzą, że nie dadzą rady, no to...
Ale można odroczyć, bo przykładowo 96 lat i część długo odroczyć, spłacą tam przykładowo rata 1000 zł. Następne porozumienie, ale nie wszyscy są zainteresowani.
Myślimy, panie burmistrzu, o jeszcze jednym programie, ale to najpierw.
A proszę, właśnie kontynuując moje pytanie, proszę powiedzieć, jaką mamy kwotę tych dłużników, którzy już nie są mieszkańcami, zostali eksmitowani, tak jak pani podała ten przykład tych 150 tysięcy, na jaką kwotę mamy po prostu dług dłużników niebędących, nie mieszkających już w naszych zasobach. Czy takie dane mamy, bo cały czas... Dobrze, bo chodzi tu po prostu do porównania do tej kwoty, którą mamy, do tych 2 milionów złotych, skoro tu jeden dłużnik już sięga 150...
O.
Dobrze, to taką informację prosilibyśmy o przygotowanie. Wtedy byłoby widać, jaką część tego długu naszego możemy po prostu odzyskać, bo tu jest kwota tych 2 milionów i odsetki stale ustawowe rosną. Mam jeszcze pytanie odnośnie zadłużenia w 2016 roku, bo tak, tu mamy... Część osób spłaciło, część złożyło na raty, ale czy przybyło nowych dłużników? Chodzi mi o takie osoby, które, bo to jest trudne dość do policzenia, powyżej 3 miesięcy, czy nowych dłużników w 2016 roku przybyło nam z takim okresem spłaty dłuższym, czy nie? Tu mamy...
Zadłużenie nam nie narasta, bo utrzymuje się, że składania byłyby takie, że raczej nie narasta, no ale jeżeli pani jest w stanie odpowiedzieć, proszę
szukać. To bardzo proszę. Nie, bo część osób spłaca długi, ale chodzi mi o to, czy po prostu... którym z różnych przyczyn
powyżej
3 miesięcy gdzieś po prostu sytuacja ta materialna pogorszyła się, nie krótkie jedno czy dwumiesięczne. I mam jeszcze jedno pytanie, czy jacyś dłużnicy zgodzili się na zamianę mieszkania na mniejsze, z większego zasobu na mniejsze? Mieliśmy też takie osoby, tak?
Również były zamiany z kontrahentami, za naszą tutaj które spią. No mieliśmy niebawem takie sytuacje.
I jeszcze pytanie odnośnie aktualnie.
Jest właśnie ukłon w stosunku do takich osób, do zeszłego roku normalną procedurę należało tutaj zastosować w przypadku wskazania procedurę kwalifikacyjną z udziałem komisji mieszkaniowej, z ujęciem na liście i z okresem oczekiwania na takie mieszkanie. Tutaj w tej chwili po zmianie przepisów działania od ręki.
Jeszcze takie pytanie odnośnie dłużników będąc mieszkających już u nas, gdzie to zadłużenie też powyżej 5 lat mielibyśmy. Czy też moglibyśmy takie dane otrzymać, ilu takich dłużników byłoby i jaka byłaby kwota, bo ta kwota 50 tysięcy, które Panie wspomniały, że mamy takiego, tak, tu powyżej pięciu lat z odsetkami 80 tysięcy, bo chodzi mi tu o to i jaką tą część kwoty po prostu jest możliwość do odzyskania, a jaka ta kwota już będą tylko odsetki, tylko i wyłącznie rosły. Państwo tu dwoją się i troją, żeby to zadłużenie zmniejszyć i działania podejmują na bieżąco, ale to dotyczy tych dłużników, którym ta sytuacja z dnia na dzień się pogarsza. Jest to krótki okres czasu. Natomiast co z tymi środkami, które już trudno jest odzyskać.
Powiem jeszcze o sytuacji, która praktycznie została jak gdyby zastana, ponieważ przez poprzedni okres czasu, przez dziesięciolecia, nie można było wykonywać eksmisji. Musimy mieć na uwadze również i to, że mieszkaniowy zasób gminy jest ostatnim miejscem, gdzie wszyscy dłużnicy z innych zasobów muszą znaleźć miejsce, bo gmina jest organem, który dla tych właśnie dłużników, my zbieramy dłużników z całego miasta do zasobu, ponieważ wskazujemy sąd wykonania wyroków sądowych. To nie tak, że mamy taką dobrą wolę, tylko sąd nas przymusza do tego, żeby wskazać mieszkanie stosowne właśnie w zasobie gminy. Mam nadzieję, że się to zmieni wkrótce, panie burmistrzu, za sprawą nowelizacji, ale nie bardzo to mogę
powiedzieć. Pan radny też powie, że spółdzielnia to stosuje. Kogo się spółdzielnia eksplikuje? Jak nie jest tam w roku, no to płaci się i te kwoty nam coraz więcej wzrastają, także spółdzielnie na tym zyskują, a my niestety tracimy, bo mam ten obowiązek tych biednych ludzi albo przyjąć, albo wiedzą, że oni tak nie będą płacić, albo za nich płacić w tych mieszkaniach, w których mieszkają.
A z kolei eksmitowanie tych biednych rodzin z naszych zasobów jest realnie smutne, przykre i dlatego robimy wszystko, żeby jeszcze podać rękę, żeby jeszcze pomóc, żeby jeszcze jakoś zostawić im ten dach na głowę.
Oni zginą w
świadomości, mamy świadomość, że potem po zasobie gminy nie znajdą w ogóle innego mieszkania, będą osobami.
Pan Waldemar Żak jeszcze prosił. Już dziękuję. Pan Marek Koceń, bardzo proszę.
Bo w tym programie mieszkanie za rok przygotowały Pani 5 lokali, 3 udało się uwolnić do
udało się mieszkania w blokach. Natomiast zostało mieszkanie na Borowej, to najbardziej zniszczone w naszych zasobach.
No ale takie najważniejsze, bo przypokoju, tak?
No ale jednak.
Ale najdroższe.
Jestem bardzo zdziwiona. Jestem bardzo zdziwiona, bo lokalizacja jest wspaniała, bo to jest na ulicy Borowa wśród domów jednorodzinnych i myślałam, że to mieszkanie będzie się cieszyło naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem, zwłaszcza, że do Pana Burmistrza przychodzi mnóstwo osób, którzy nie mogą skorzystać z pomocy mieszkaniowej na zasadach przyjętych uchwałą Rady Miejskiej i deklarują każdorazowo, że wyremontują mieszkanie we własnym zakresie.
Ale ja chciałem zadać pytanie, ile Pani macie zamiar przygotować mieszkań na kolejne lata?
Nie wiem. Nie wiem. Mam nadzieję, że mniej. Mam nadzieję, że mniej. Że będzie w naszych zasobach mieszkań do remontu mniej, że będziemy chętniej zaspokajamy potrzeby mieszkaniowe tych osób, które złożyły wnioski i poddały się normalnej procedurze kwalifikacyjnej, bo to są osoby naprawdę najbardziej potrzebujące.
przy banku, banku, niekoniecznie. To są już osoby, bo muszą być z założenia samego programu. Chcemy, żeby ktoś miał pieniądze swoje własne, pracował, był lepiej sytuowany, stąd kryteria, tam też obowiązują kryteria finansowe, ale są wyższe. Więc no, w pierwszej kolejności
wydaje się. Do tych dwóch mieszkań dołożymy jeszcze trzy i znowu pięć, które o tym.
Tak, to też znaczy.
Ja myślę, że tak, aczkolwiek panie burmistrzu, no bo tak, nie bardzo możemy typować do remontu mieszkań socjalnych, które zostały nam po spaleniu, po tej dewastacji. Bo tutaj potrzeby są po pierwsze ogromne, a po drugie no, mieszkaniowy zasób lokali socjalnych jest na tyle mały, że nie chcemy się wyzbywać mieszkań z tego zasobu. Stąd raczej kupujemy mieszkania tego zasobu docelowych mieszkań. Natomiast no ja mówię, mam nadzieję, że mieszkania będą przyjmowane, że osoby z listy będą zadowolone naszymi propozycjami i nie będzie nam zostawać tych mieszkań po to, żeby zachwilać.
Bo jeżeli mieszkanie wezmą nawet to zaniedbane i swoimi rękami to zrobią, no to oni mają pierwszeństwo. Jak się nikt nie zgłasza na dane mieszkanie, no to wtedy możemy je dopiero zaoferować poza listą, poza wszelkimi prawnymi tutaj naszymi uwarunkowaniami. No i pani też pozwalałaby, żeby z naszej listy to brali, no i sobie remontowali te
mieszkania. A na liście oczekujących jest kilku mieszkańców?
Około 340.
A my oferujemy.
Nie, mieszkanie również dlatego, bo tak jak mówię, że materia jest na tyle żywa, że my jesteśmy już w trakcie posiedzenia kwalifikacyjnego w stosunku do wniosków, które zostały złożone w czwartym kwartale. Już Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła te wnioski, już udzielamy odpowiedzi, ale proces kwalifikacyjny kończy posiedzenie Komisji Odwoławczej, na które rozpatrywane są odwołania i dopiero wtedy ustalamy.
Pani, ile średnio mieszkań rocznie w tamtym roku przyjęliśmy?
Wzrasta ten poziom. Nie pomylę się chyba, jeśli powiem, że około 70, a nawet 80 pustostanów, bo pomoc mieszkaniowa to nie jest tylko i wyłącznie pustostanem. To nie tylko, że skarbujemy mieszkanie. My udzielamy pomocy mieszkaniowej również w inny sposób, mianowicie poprzez zamiany. Również poprzez przyznanie prawa do lokalu osobie, która pozostała w mieszkaniu po wyprowadzeniu się głównego najemcy bądź po śmierci głównego najemcy. To też jest pomoc mieszkaniowa. Niemniej jednak takiego mieszkania nie odzyskuje. Jeżeli trzeba, to ja odpowiedni raport przygotuję.
Dziękuję bardzo.
Tak, tylko ogólnie mogę.
Państwo jeszcze mają pytania do pani dyrektor? Nie ma pytań. Dziękujemy panią bardzo za przygotowanie materiału, za odpowiedzi. Dobrze, to proszę do biura rady później przekazać. Proszę państwa, pozostał nam jeszcze jeden punkt, sprawy bieżące. Czy w sprawach bieżących państwo mają pytania do pana burmistrza bądź do pani skarbnik? Nie widzę pytań. W takim razie dziękuję państwu i zamykam posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej.